Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Marcin Zasim, dzień dobry. A gościem Radia Gorzów jest minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
Dzień dobry, witam.
Kibic koszykówki.
Tak, od zawsze.
Pani minister, gorzowskie koszykarki wróciły na podium w lidze.
Hura.
Pani obserwowała ten ostatni mecz. Co było kluczowe w pani opinii w zdobyciu wicemistrzostwa Polski? Bo to jest wynik całego sezonu.
No, wynik całego sezonu, ale szalenie szczęśliwie zakończony, bo naprawdę potem już nic nie wskazywało na to, że może być ten finał. Absolutnie. No, jednak start z siódmego miejsca to bardzo trudna pozycja. Przełomowe na pewno to było zwycięstwo i gra w Toruniu. Natomiast to chyba było absolutnie ten moment, w którym no już w całej Polsce, już prezes Piesiewicz mnie pytał, ale zagrały w tym Toruniu. Co tam się wydarzyło? I to poniosło po Polsce. A potem była wielka też walka. Ja dzisiaj mówię, że to srebro jest takie pozłocone. Tak naprawdę waga tego drugiego miejsca jest znacznie większa niż można by było sądzić z tego miejsca na podium. Chociaż rzeczywiście Polkowice były chyba drużyną nie do pokonania, mimo że powinniśmy pamiętać o tym, że no, graliśmy osłabieni, że Papowa była kontuzjowana.
Ale trochę postarzyliśmy w Polkowicach.
No tak.
Jedna kwarta do przodu.
Nawet kibice z Polkowic mówili, że duży szacunek dla zawodniczek, że to nie jest tak, że oni lekko to przeszli. I w Polkowicach dziewczyny też mocno grały. To, co było w pierwszej kwarcie, to niebywałe. Siła rzutów za 3 punkty, jakbym pierwszy raz w życiu to oglądała. To była naprawdę fantastyczna walka, wielkie zwycięstwo. Ja tylko mówię, że no szkoda, wielka szkoda, że przy tej promocji na całą Polskę, bo przecież to finał żeńskiej koszykówki, a nie było pana prezydenta. Żałuję, zapraszam panie prezydencie, warto czasami przyjść na Chopina, na koszykówkę, żeby też zobaczyć, jak tłumnie wypełnione są te nieliczne miejsca dla kibiców. Nieliczne, bo ta sala nie zmieści tych wszystkich, którzy chcieliby taki finał na przykład oglądać.
Przy tej okazji powróciły pytania o halę sportową. No, takie wydarzenie, przy oczywiście z głową wybudowanej hali i odpowiednią ilością miejsc, zapełniłoby taką halę.
No tak się dziwnie jakoś dzieje, że chyba na 3 ostatnich spotkaniach, na jakich byłam na koszykówce, no to jak mi ktoś szarpie trochę za mankiet i mówi, pani minister, kiedy? To wszyscy mnie po prostu pytają o halę. Ja wtedy cierpliwie odpowiadam. To jest pytanie do prezydenta Wójcickiego. Hala w Gorzowie powinna być budowana już co najmniej kadencję wcześniej. Już powiedziałam, że czas został stracony, bo dzisiaj wyzwaniem już jest trochę inna infrastruktura. Proszę zobaczyć. Mamy filharmonię, mamy centrum rehabilitacyjne, mamy dom Słowiankę, która ile dzisiaj ma lat, a ciągle nie mamy nie tylko hali sportowej, bo nie mówimy o hali sportowej. Gorzów nie ma hali widowiskowo-sportowej i żadnych większych wydarzeń o randze ogólnopolskiej, o randze europejskiej nie może organizować.
No,
proszę
Jacek
zobaczyć,
Wójcicki,
jak Zielona Góra sobie świetnie poradziła, jak to dalej rozbudowuje i jakoś nie zbankrutowała, jak wybudowała halę.
Ja ostatnio sprawdzałem a propos Zielonej Góry i finansowania tamtej hali. To działo się to w tym samym momencie, kiedy Gorzów dostał pieniądze na Filharmonię Gorzowską, więc to było z tej puli. Ale wracając do hali w Gorzowie, prezydent Jacek Wójcicki mówi, że miał obiecane 30 milionów z ministerstwa, dostał 15, czeka na kolejne 15, bo finanse takiej budowy rosną.
Wie pan, co to jest w ogóle, nie chcę powiedzieć irytujące, ile nieodpowiedzialne takie trochę mówienie. Co to znaczy, że miał obiecane, no miał deklaracje. Potem okazuje się, że tak jak pan prezydent ma budżet, to minister też ma swoje określone jakieś możliwości. No można powiedzieć, dziękuję, nie chcę 15 milionów, ale ja mówię, jak Jędrzejczak budował Słowiankę, to budował siłami całkowicie ze środków własnych, co mu stawiano często za zarzut. Potem na koniec dostał niewielkie dofinansowanie z PFRON-u, wybudował i okazała się to naprawdę inwestycja opłacalna, wcale nie kosztownie wybudowana, więc trzeba podjąć to ryzyko, mając zabezpieczenie 15 milionów. Został ponowiony wniosek, on czeka na dalsze rozpatrzenie. Ja już mówiłam, że czasami w trakcie roku pojawiają się okoliczności pozwalające na dodatkowe pozyskanie. No jest coś takiego jak taki montaż finansowy polegający na zebraniu pieniędzy z różnych źródeł. To wymaga pewnej mobilizacji, zrezygnowania z takiej postawy wygodnej. Dajcie mi pieniądze, ja wybuduję. No to ja jestem ugotowana, jak słyszę taką argumentację. Panie prezydencie, apeluję, budujmy tą salę, szukajmy potem dalej też pieniędzy. Jeżeli mówimy dzisiaj, że są możliwości skorzystania ze środków europejskich, to być może trzeba też sprawdzić, czy one gdzieś są, a poza tym finanse takiego miasta jak Gorzów to system naczyń połączonych. Jeżeli dostajemy w innym miejscu pieniądze, których się nie spodziewaliśmy, to znaczy, że możemy powiedzieć, że część środków finansowych nam się uwolniła i one mogą być przesunięte na finansowanie hali widowiskowo-sportowej. Gorzów jest miastem typowo sportowym, a już gry zespołowe są jakąś taką też marką i cechą charakterystyczną Gorzowa. I ta hala jest tu naprawdę potrzebna. Trzeba to miasto rozumieć i trzeba wiedzieć, jak istotną częścią mieszkańców jest ten kibic sportowy.
Zmieńmy temat. Co zrobi rząd w tym czasie, który ZNP dało, czyli od zawieszenia do września, bo o tym mówił Sławomir Broniarz. Pani brała udział w rozmowach z ZNP i OPZZ-em. Co w tym czasie zamierzacie jako rządzący?
Po pierwsze musimy jednak pamiętać o tym, że w wyniku negocjacji prowadzonej z wszystkimi związkami zawodowymi zostało zawarte porozumienie podpisane przez stronę rządową i Solidarność, w efekcie której łączna suma podwyżek w 2019 roku to będzie prawie 15%. Tak?
Tylko ZNP mówi, to nie nasze porozumienie, no, ale, i się z tym nie zgadzamy.
Panie redaktorze, to każdy może mówić, tak? Każdy z nas, pewnie pan też chciałby dostać w roku 30% podwyżkę. Poza tą podwyżką, o której ja mówię, jakoś zapominamy, że jest istotne skrócenie okresu stażu nauczycielskiego, który powoduje, że nauczyciel stażysta, który tak często pojawiał się w tej debacie, jest tą osobą, która po 9 miesiącach może przejść kolejny szczebel awansu zawodowego nauczycielskiego. Mamy tu mamy też to jednorazowe 1000-złotowe wsparcie. Więc tych punktów było 5. Takich programowych, które zostały zaproponowane i podpisane w tym porozumieniu, a w tej chwili trwa dalej, bo dzisiaj jest druga tura tej debaty, tego okrągłego stołu oświatowego, edukacyjnego, który będzie kontynuowany w podstolikach w 4 różnych
tematach. W którym związki nie biorą udziału, więc...
Ale zaproszenie jest ciągle aktualne. Premier zwracał się ostatnio zarówno do Forum Związków Zawodowego, jak i OPZZ-u, mówiąc o tym, że brakuje ich przy tym okrągłym stole, ale nawet jeżeli nie wezmą udziału, to ta dyskusja i debata nad rozwiązaniami systemowymi jest w Polsce potrzebna, bo ona unaoczniła, że za tym oczekiwaniem 30% podwyżki nie szły żadne zmiany systemowe, nie rozmawialiśmy o jakości polskiej edukacji, o wyzwaniach, które stoją przed polską edukacją i trzeba po prostu to zrobić. Więc myślę, że strona rządowa, niezależnie czy jak pan to ujął, że ZNP dało rządowi czas.
Że tak mówił Sławomir Broniarz.
Dziękujemy za tą łaskawość tego czasu. Po prostu formalnie wygląda tak, że strajk został zawieszony do września, a od września rozumiem, że Związek Nauczycielstwa Polskiego podejmie kolejną decyzję. Strona rządowa na pewno ten czas wykorzysta do przygotowania propozycji, a od 1 września wejdą w życie podwyżki.
A propos porozumienia z Solidarnością, to w jednym z wywiadów Sławomir Broniarz mówił w ten sposób, że słyszę ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, że nauczyciele wzięli za zakładników uczniów, ale z drugiej strony rząd postawił ZNP według szefa ZNP pod ścianą, dlatego że na kilkanaście godzin przed strajkiem podpisuje porozumienie z nauczycielską Solidarnością, której szef jest, czy kandydował do Rady Powiatu z list Prawa i Sprawiedliwości, a jeszcze wcześniej, kilkadziesiąt godzin przed strajkiem, pada zapowiedź dopłat do zwierząt hodowlanych i to rozsierdziło ZNP. Później nie dało się tego ugasić i jakoś porozumieć?
Panie redaktorze, ja myślę, że tu to nie ma nic do rzeczy, co rozsierdziło. Warunki, które stawiał ZNP, były od początku twarde i zaporowe. Pieniądze dla rolników, o których pan tu mówił, to są pieniądze z zupełnie odrębnego źródła finansowania.
No to są unijne
i ten minimum
pieniądze.
Wiedzy to trzeba posiadać. To są środki unijne. Nawet jeżeli zrobiono niewielkie ustępstwa, to skutki finansowe wdrożenia podwyżki w proponowanej przez ZNP wersji to było 14 miliardów złotych. Nawet gdybyśmy 30% rozłożyli co 3 miesiące, w 2 czy w 3 latach, to przychodzi taki rok, w których są całoroczne konsekwencje. Pozycja wyjściowa, ta startowa, to było 17 miliardów, potem trochę mniej, ale ciągle też bardzo dużo.
A teraz
nikt
wypłacić...
nikogo nie postawił pod ścianą. Wszyscy mogli podpisać to porozumienie, a w momencie, w którym powiedziano, że zawieszamy strajk, prezes Broniarz też mówił, ale proszę państwa, mówi do swoich członków, proszę zobaczyć. W wyniku tych negocjacji przyspieszono jednak te podwyżki. To, co było planowane od 1 stycznia, jest wypłacone od 1 września. Dodatkowa podwyżka 4,6 została wynegocjowana. Odstąpiono od sposobu oceniania. Skrócono ten okres stażu. To, o czym wcześniej mówiłam. A więc są to te ustępstwa, które się wypracowało w tych długich negocjacyjnych rozmowach.
Wypłacać nauczycielom pensje, tym nauczycielom, którzy strajkowali?
Ale tu nawet nie można powiedzieć o takim dylemacie. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych jasno mówi, za co można płacić. Są odprowadzone składki z ubezpieczenia chorobowego, z ubezpieczenia społecznego, a w trakcie trwania wynagrodzenie, ponieważ nie świadczy się pracy, nie może być wypłacane. Jest tu jednoznaczne stanowisko Ministerstwa Finansów, regionalnych izb obrachunkowych.
Tak, ale w orzecznictwie Sądu Najwyższego pojawia się na przykład coś takiego jak porozumienie zbiorowe, zawierane na przykład z dyrektorami szkół i to byłoby
Panie
w jakiś sposób obejściem.
Ilu burmistrzów i prezydentów, tyle też poglądów i stanowisk. Ci, którzy bili się w piersi i mówili strajkujcie, bo trzeba rzeczywiście tak strajkować, bo polska oświata ozdrowieje, jak będzie 30% podwyżka, to ci prezydenci, którzy mówili zapłacimy wam za strajk, a jak trzeba było płacić za wychowawstwo, to nie mieli wtedy pieniędzy. Dzisiaj mówią, że mają wątpliwości prawne, czy na pewno, czy za tyle, że może za 3 dni, ale za tyle dni to nie wiadomo. Myślę, że to będą decyzje, za które będzie też odpowiedzialność ponosił organ założycielski czy pracodawca, bo proszę też pamiętać, że każdy z tych protestujących, też strajkujących nauczycieli ma swojego pracodawcę, jest im dyrektor każdej poszczególnej placówki.
Zmieńmy temat. Dlaczego postanowiliście jako ministerstwo uregulować prawnie świadczenie Dobry Start dla uczniów i rodziców?
Dlatego, że umocowanie ustawowe jest zawsze trwalsze i pewniejsze od programu, który jest nawet przyjęty uchwałą Rady Ministrów, ale wystarczy też potem zmiana decyzji Rady Ministrów, co jest procedurą jednak znacznie krótszą i mniej pewną, mniej stabilną, nie gwarantującą też corocznego finansowania, tak jak w przypadku rozwiązania ustawowego. Kiedy wprowadzaliśmy Dobry Start, działo się to w trakcie roku budżetowego i wtedy przyjęcie rozwiązania ustawowego, które wymaga długiej procedury, konsultacji społecznej, nie było możliwe. W związku z tym proponujemy rozwiązanie ustawowe, które nie będzie wtedy wymagało już szczególnych starań, jeżeli chodzi o zabezpieczenie finansowe, da gwarancję realizacji w każdym kolejnym roku. Będzie takim programem, który ma regulację prawną. Kiedyś też tak było z programem dożywiania dzieci. Dzisiaj jest to rządowy program posiłek w szkole i w domu.
Opieka wytchnieniowa, bardzo ważna sprawa. Opieka wytchnieniowa nad osobami niepełnosprawnymi. Program adresowany jest do gmin i powiatów. Zdaje się, że do dzisiaj gminy i powiaty powinny aplikować o te pieniądze.
Tak słusznie pan redaktor powiedział. Dzisiaj jest ostatni dzień, w którym samorządy szczebla gminnego i szczebla powiatowego mogą występować ośrodki na zorganizowanie opieki wytchnieniowej. Poziom finansowania dla samorządów to jest 80% tego, to jest wkład strony rządowej z ministerstwa środki. W ogóle to są środki z Funduszu Solidarnościowego, funduszu, który wspiera działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Łączne wydatki z tego funduszu na opiekę wytchnieniową to jest 110 milionów złotych i opieka wytchnieniowa może to być 240 godzin takiej opieki dla opiekuna, który sprawuje opiekę nad osobą niepełnosprawną, bądź 14 dni całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną. I to są te wolne chwile, ta wytchnieniówka dla osoby, która cały rok, często całodobowo zajmuje się swoją bliską, niepełnosprawną
osobą.
To jest
ciężka praca, wiedzą najlepiej te osoby, które ją mają. Na ten
program przez całe lata środowiska osób niepełnosprawnych czekały. Wiele samorządów same stosowały własne rozwiązania, bo to pamiętajmy też o tym, że samorządy podejmują, realizują określone własne zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. Jestem sama zainteresowana, na ile samorządy odpowiedzą na naszą ofertę i czy ta cała kwota, pula 110 milionów złotych zostanie wyczerpana, czy przypadkiem nie staniemy wobec sytuacji, w której będziemy organizowali dogrywkę. Ale póki wpływają jeszcze wnioski, o niczym nie przesądzam. Trzeba jeszcze chwilę poczekać.
Na koniec, to już jest tradycja, święto flagi. 2 maja, czyli w najbliższy czwartek, patriotyczne śpiewanie na Gorzowskim Kwadracie i rozdawanie flag.
Tak, to już kolejny rok. Rzeczywiście zawsze pierwsze 10, czasami w ubiegłym roku w stulecie odzyskania niepodległości to było 100 flag takich, które można sobie albo należy nawet powiesić na święto narodowe na swoim budynku, na swoim balkonie. Można się zgłosić do biura. Te osoby pierwsze, które się zgłoszą, 10-20 powiedzmy, otrzyma taką flagę, a potem tak jak co roku moje biuro organizowało rozdawanie flag i też mamy patriotyczne śpiewanie o godzinie 16:00. Zapraszamy wszystkich.
Na Gorzowskim Kwadracie.
Na Gorzowskim Kwadracie, na patriotyczne śpiewanie. To patriotyczne śpiewanie nam mocno urosło, bo zaczynało się przed katedrą. Było wtedy kilka rozstawionych krzeseł. Mieliśmy z 50 wydrukowanych śpiewników i z roku na rok tych śpiewników nam brakowało. I ono się tak przyjęło, ukorzeniło i bardzo się z tego powodu cieszymy. Będzie pewnie jeszcze do tego grochówka. Jak dopisze pogoda, zapraszam Państwa, proszę zabrać wnuki, zabrać dzieci, na chwilę się zatrzymać i możemy na Gorzowskim Kwadracie patriotycznie ponucić.
2 maja godzina 15.
15?
Albo 16, przepraszam, 16.
16 godzina. Tak mi się wydaje, że godzina 16.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska była gościem Radia Gorzów. Dziękuję za wizytę w naszym studiu.
Dziękuję bardzo, zapraszam.